Dzień dobry, Patrycja Haracmentek, ja jestem ordynatorem oddziału pediatrycznego naszego słupskiego szpitala.
I dzisiaj trochę będę podpytywać o tych oczywiście młodych pacjentów. Wiadomo, na oddziale pediatrycznym znajdujemy się w tej chwili, ale o uzależnienia, które są wszechobecne, o uzależnienia, z których myślę, że wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy. Nie zdają sobie sprawy ani rodzice, ani nauczyciele, chyba ciągle jeszcze ze skali tego, no, z czym wy się mierzycie też na oddziale, od czasu do czasu pewnie, bo oddział przyjmuje przecież pacjentów z różnymi przypadłościami, ten pediatryczny. Natomiast skądinąd wiem, że trafiają też dzieciaki, które nadużywają choćby papierosów.
Tak, to się zdarza wcale nie tak rzadko, z tym, że jest to bardzo trudne do udowodnienia. Bo w przypadku zatrucia alkoholem mamy jasno w badaniu krwi wykazane, że tutaj mamy promile i nie ma wątpliwości co do tego, co dziecko spożyło. Natomiast wielokrotnie zdarza się, że przyjeżdża nastolatek po zasłabnięciu, wymiotach, jakichś takich gwałtownych objawach, gdzieś tam w szkole, na przystanku i nie wiemy, co się wydarzyło. W szpitalu po jakimś czasie, po nawodnieniu, objawy ustępują. Nie wiemy, co to było, a okazuje się często później, że to było właśnie nadużycie papierosów.
U was na oddziale dzieciaki są do 18 roku życia, prawda?
Tak.
Żebyśmy mieli jasność. Nie dorośli, nie ten starszy nastolatek, tylko te dzieciaki, które 18 nie skończyły.
Tak. I
to jest przerażające. Przerażające, bo tak sobie myślę, że o ile okej, można mówić o pewnej niefrasobliwości, o uleganiu wpływom, o próbowaniu różnych rzeczy, no myślę, że ten młody wiek też ma to do siebie, że wszyscy próbowaliśmy albo dzieciaki próbują, to się nie zmienia. Zmieniają się substancje tak naprawdę, po które sięgają młodzi ludzie i o ile w wielu wypadkach głęboko wierzę w to, że rozsądek weźmie górę w którymś momencie, no to tak jak pani mówi, zdarza się młodsza młodzież też, która trafia do was.
Tak. Są badania różne przeprowadzane, ankietowe wśród młodzieży i było na przykład takie badanie na przełomie 2023 i 2024 roku przeprowadzone wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I tam jedynie 23% badanych powiedziało, że nigdy nie paliło.
Przerażające, ciągle i niezmiennie.
Przerażające i niezgodne z prawem. Ktoś tym dzieciom sprzedaje te e-papierosy.
No właśnie, ja myślę, że to jest jakby jedna rzecz, choć ja jestem świadkiem wielokrotnie stojąc w sklepie, że pyta sprzedawca, prosi o dowód osobisty, zwłaszcza przy szkole, przy zespole szkół mechanicznych, gdzie jest blisko nasza redakcja, to rzeczywiście tam jest już młodzież też po 18 roku życia, bo jest to 5-letnia szkoła. Ale są też no, młodsze dzieciaki, więc ja zakładam, że to po prostu niestety działa tak, że ci, którzy już mają dowody, kupują tym, którzy ich jeszcze nie mają.
W szkołach średnich tak, ale w szkołach podstawowych nie ma 18-latków, a kupują.
Ja nie chcę pytać rodzice, to takie pytanie retoryczne, dają kasę, no ale jak z drugiej strony, nie?
Właśnie. My zawsze przyjmując pacjenta na oddział, pytamy o stosowane używki. Część dzieci oczywiście się nie przyznaje, część przyznaje się. I niektórzy rodzice są zaskoczeni, a niektórzy w ogóle nie są zaskoczeni. I przyjmują ten fakt, no po prostu on pali e-papierosy. Co to są e-papierosy, tak? Przecież to nie są zwykłe papierosy, to nie jest tak szkodliwe. Tak ludzie myślą, a to nie jest prawda.
No właśnie, gdyby zechciała pani wytłumaczyć naszym słuchaczom tę subtelną różnicę albo brak tej różnicy, bo i jedne i drugie szkodzą niewątpliwie.
Szkodzą, dlatego że po pierwsze zawiera oba produkty, i papierosy zwykłe i e-papierosy zawierają nikotynę. To jest ten podstawowy składnik. Nikotyna jest substancją uzależniającą. To jest trzecia na świecie pod względem siły uzależnienia substancja, po heroinie i kokainie. Uzależnia silniej niż alkohol. Więc mowy nie ma o tym, że to nie jest niebezpieczne, tak? W e-papierosach następuje podgrzewanie do wysokiej temperatury, do temperatury 300 stopni, więc te substancje chemiczne, które są nośnikami nikotyny, które powodują wytworzenie pary, które nadają aromat, one również zamieniają się w substancje toksyczne. Są tam substancje, które generalnie nie są szkodliwe dla zdrowia, ale one nie są szkodliwe, jeżeli je spożywamy, jeżeli je zjadamy na przykład, ale są szkodliwe po podgrzaniu i po wdychaniu.
Ja myślę, że wiele osób nie do końca sobie zdaje rzeczywiście z tego sprawę, bo była cała masa kampanii, nie powiem, że medialnych, bo media już odchodzą od promowania używek zdecydowanie. Natomiast były kampanie, pojawiają się młodzi ludzie, którzy zachęcają tych palaczy papierosowych, powiedziałabym, do tego, żeby przeszli właśnie na e-papierosy, na inne formy palenia, mówiąc, że to jest zdrowsze, bezpieczniejsze.
Tak, i to jest bardzo szkodliwy mit. Światowa Organizacja Zdrowia w zeszłym roku zdecydowanie przyjęła stanowisko, w którym mówi, że e-papierosy są szkodliwe przynajmniej tak samo jak tradycyjne papierosy, w związku z czym nie jest zalecane, aby odchodzić od tradycyjnych papierosów na rzecz e-papierosów. Trzeba po prostu zlikwidować nałóg i rzucić papierosy całkowicie i wszystkie substancje nikotynowe.
Myślę, że ci, którzy są uzależnieni, to bywa różnie. Jedni mówią, że nie jest to takie proste, inni odcinają i potrafią pójść dalej, zostawiając nałogi za sobą. Natomiast ja muszę zapytać, bo pojawiła się jeszcze jedna, jeśli chodzi o nikotynę, rzecz, czyli tak zwane snusy. No właśnie. Niewdychane, niepodgrzewane, niewątpliwie z nikotyną, tak samo szkodliwe.
Tak, przynajmniej jeżeli chodzi o samą zawartość nikotyny. One również wpływają bardzo niekorzystnie w jamie ustnej, miejscowo, tak? Bo one powodują różne nieodwracalne zmiany, również mogą prowadzić do nowotworów. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że te wszystkie nowe substancje, nowe produkty nikotynowe nie mają jeszcze wielu badań, bo to są substancje, które znamy od niedawna. Żeby poznać substancję, żeby wiedzieć, jak bardzo rakotwórcza jest, musi minąć kilkadziesiąt lat jej stosowania, żebyśmy cokolwiek wiedzieli. Dlatego jak pojawiają się te nowe wyroby, wydaje się, o, są mniej szkodliwe, są lepsze, ale po latach okazuje się, że może wcale niekoniecznie.
No właśnie. Więc tu już będziemy podkreślać rzeczywiście, że najlepiej rzucić alkohol u dzieciaków?
Też bywa. Bardzo często bywają dzieci uzależnione.
No to ja muszę zapytać pani doktora. Wy pytacie czasem rodziców, gdzie oni byli, gdzie oni są, kiedy to się wydarza, czy oni w ogóle zwracają uwagę na to, co robią ich dzieciaki, co przyjmują. I ja nie mówię o sytuacjach incydentalnych, bo to się może zdarzyć. Ja tu nie bronię oczywiście ani rodziców, ani dzieci w tym wypadku, ale też nie ukrywajmy, byliśmy młodzi, wiemy, że jak działa psychologia tłumu, jak się trochę popodpuszcza takiego młodego człowieka w grupie, a weź spróbuj, a ja nie mówię o incydentalnych sytuacjach, ale mówię o tym, że przychodzi taki młody człowiek do domu, zachowuje się inaczej, bo siłą rzeczy. No i właśnie, gdzie są rodzice?
Przychodzą do was.
Rodzice wzywają karetkę, przyjeżdżają z dzieckiem do szpitala i albo wiedzą już, co się wydarzyło, albo nie przyjmują tego do wiadomości. Uważają, że dziecko jest chore, że to jest coś, do czego dziecko samo nie doprowadziło, tak? I my powinniśmy szukać przyczyny, a przyczyna jest oczywista.
No to rozumiem, że taki rodzic myśli sobie, zjadł jabłka i sfermentowały.
Najczęściej słyszymy wersję od dzieci, że ktoś im dał, i to dotyczy wszystkich substancji, tak? Bo to jest alkohol, to są papierosy, ale to są również narkotyki, dopalacze, różne substancje. Wielu z nich nie jesteśmy w stanie wykryć, tak? Ale najczęściej słyszymy wersję, że albo leżało na przystanku, albo ktoś mu dał, ktoś go poczęstował cukierkiem. Ostatnio słyszeliśmy wersję, że dziecko zjadło kilogram cukierków z alkoholem. Także wyobraźnia jest bardzo, bardzo duża wśród młodzieży. Tak? Musimy pamiętać, że te zachowania takie ryzykowne są wpisane w młodość, tak? Bo mózg młodego człowieka nie działa tak jak mózg człowieka dorosłego. Niektóre struktury, takie jak kora przedczołowa, jeszcze nie są rozwinięte, a to jest to nasze centrum takie odpowiedzialności. Tego jeszcze nie ma. Bardzo silnie działa układ nagrody i młodzi ludzie dążą do tego, żeby dopamina ich mózg zalewała i żeby poczuć to szczęście, tak? Żeby ten układ nagrody jak najczęściej się uaktywniał. A to dają wszystkie używki. Stąd też to ryzyko próbowania jest duże. Niestety w przypadku wielu substancji wystarczy jeden raz. Tak jest w przypadku papierosów. Niektórzy ludzie wystarczy, że raz spróbują papierosa, żeby się uzależnić.
Był taki czas, nie wiem, czy to się zmieniło tu pewnie, bo pani jest ekspertem, to poprawi mnie pewnie za chwilę, ale był taki czas, że nie e-papierosy wybrzmiewały, nie snusy, nie alkohol, tylko właśnie dopalacze. Zmieniła się ta tendencja, czy dalej jesteśmy w tej fazie zwyżki, że tak kolokwialnie powiem?
Nadal są dopalacze, z tym, że dopalacze są trudne do wykrycia, tak? I mało kto się do dopalaczy przyznaje. Natomiast niestety pojawia się coraz więcej narkotyków. I to jest naprawdę wcale nierzadka sytuacja, że wykrywamy w moczu marihuanę, amfetaminę, kokainę.
U dzieciaków do 18 roku życia.
Tak, u dzieciaków 13, 14, 15-letnich.
Znaczy, mi jako rodzicowi trudno jest w to uwierzyć, szczerze powiem, bo nawet jeżeli podejdziemy do tematu, nie ma naszej zgody, ale wszystko jest dla ludzi, właśnie próbują. Jeśli mówię, jest to incydentalne, możemy podziałać też jako rodzice, podjąć pewne kroki, przedyskutować, że tak powiem, temat, pokazać te niedobre strony tego, co się wydarza. Natomiast jeśli to się staje regułą już pewną i ten dzieciak przychodzi do domu i absolutnie widać, drodzy Państwo, bezdyskusyjnie widać, że zawierało czy zażyło substancji psychoaktywnych, to no właśnie, co wtedy? Co robić? Szukać u Was pomocy, szukać pomocy gdzie indziej, przywieźć do Was od razu na, nie wiem, odtrucie tak zwane, choć fachowo pewnie to inaczej się nazywa.
Jeżeli są objawy, które niepokoją, to zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza. Natomiast jeżeli nie ma niepokojących objawów, a mamy wątpliwość, nie wiemy, tak, bo dziecko się nie przyznaje, ale podejrzanie wygląda, możemy kupić w aptece test i możemy sami dziecku zrobić test. I szukajmy pomocy również u terapeutów, u psychoterapeutów, tak, którzy pomogą i nam w reagowaniu na te sytuacje i pomogą dzieciom nie wpaść w to uzależnienie od narkotyków.
Leki. To jest kolejna rzecz, która uzależnia młodych ludzi, zwłaszcza w tych wyższych klasach szkoły podstawowej czy początku średniej. Oni ucząc się, pomagają sobie w cudzysłowie, biorąc tabletki na kaszel, pijąc syropy, które też na moment pomagają im funkcjonować inaczej.
Tak, i wymieniają się lekami. I zdobywają skądś recepty na różne leki, bo miewamy tutaj pacjentów, którzy nadużyli leków w różnych celach. Czasem to jest w celu poprawienia sobie samopoczucia, czasem są to próby samobójcze. I niektóre dzieciaki przyjmują leki, które wcale nie były im przepisane gdzieś. I nikt nie ma w domu tych leków, tak? Więc gdzieś to dziecko musiało ten lek zdobyć. I to jest przerażające, że w internecie można kupić wszystko. I nie ma absolutnie żadnej możliwości nadzoru, tak?
No właśnie. Ja się zaczęłam zastanawiać, o co panią doktor jeszcze zapytać w tym wypadku, ale myślę sobie, że ten świat jest zupełnie nie tak skonstruowany, jak powinien być.
I to jest nasza wina. Nasza, to znaczy naszego pokolenia, nas rodziców, tak? Bo bo to my trochę inaczej wychowujemy nasze dzieci niż sami byliśmy wychowani i to my za mało czasu im poświęcamy.
No trochę tak to jest, że wszyscy gonimy, a ja też zawsze powtarzam i wybrzmiewa to na antenie radia, że przykład idzie z góry, tak? Jeżeli my rodzice wracamy do domu, bierzemy telefon do ręki, nie robimy nic innego, to trudno oczekiwać, żeby dziecko zachowywało się inaczej albo żeby zechciało wyjść z tego pokoju, w którym się zamyka i w którym właśnie dzieją się różne historie, jak choćby zdobywanie recept, zamawianie przez internet różnych rzeczy. I znowu, to my rodzice dajemy im kieszonkowe, czasem na zbyt duże, tylko po to, żeby swoje wyrzuty sumienia gdzieś tam zabić tym, że nie poświęcamy im. To takie koło zamknięte trochę.
Tak. I telefony to jest kolejne uzależnienie nastolatków i nie tylko nastolatków. Tutaj w szpitalu mamy możliwość obserwować, jak dużo czasu dzieci spędzają przed ekranem. Ja rozumiem, że szpital to jest takie miejsce nietypowe, bo tutaj nie ma codziennych aktywności, nie ma możliwości wyjść na plac zabaw, tak? Więc jest zupełnie inaczej. Czymś trzeba to chore dziecko zająć. Ale kiedy widzę, że niemowlę siedzi w łóżeczku z telefonem, to coś jest nie tak, bo dzieci w pierwszym roku życia w ogóle nie powinny korzystać z urządzeń ekranowych. W ogóle. Nastolatki powinny według zaleceń WHO spędzać maksymalnie 2 godziny dziennie przed ekranem rekreacyjnie, czyli w tym czasie takim pozaszkolnym, poza tym czasem, kiedy ten ekran jest potrzebny rzeczywiście do nauki, do pracy. To powinny być maksymalnie 2 godziny dziennie. I są dzieci uzależnione od telefonu. I to się robi też dużym problemem, bo trafia do nas dużo dzieci z różnymi, właściwie nastolatków, bo młodszych dzieci to rzadziej dotyczy, z różnymi dolegliwościami, z bólami głowy, bólami brzucha, z różnymi sytuacjami, które tak naprawdę nie wynikają z chorób somatycznych, tylko wynikają ze stylu życia, z tego, że dzieci siedzą dużo przy ekranach, z tego, że piją napoje energetyzujące, które przecież też są zabronione do 18 roku życia, a jednak skądś je mają, bo my zbierając wywiad słyszymy, że standardowa odpowiedź to jest 1-2 w tygodniu. Ale zdarzają się tacy, którzy piją 3 dziennie. A one niestety też mają wiele negatywnych skutków dla organizmu. Więc to jest wiele tych chorób to jest styl życia i przede wszystkim uważam, nad tym powinniśmy popracować i powinniśmy uświadamiać przede wszystkim rodziców, przede wszystkim młodych rodziców, tych, którzy jeszcze mają małe dzieci i są jeszcze w stanie w jakiś sposób zmodyfikować ich styl życia, tak? Ale powinniśmy uświadamiać młodzież, bo nastolatki mimo dużej grupy zachowań negatywnych, to są generalnie mądrzy ludzie. To są ludzie, którzy już potrafią myśleć. I da się dogadać z takim nastolatkiem. Tylko trzeba do niego w jakiś sposób trafić.
No właśnie, wymieniła to pani energetyki, a ja bym jeszcze zapytała o zaburzenia, jeśli chodzi o jedzenie. To się ciągle zdarza jeszcze?
To się zdarza coraz częściej. I u coraz młodszych dzieci.
I to są, przepraszam, też to kompulsywne podjadanie, tak? Czyli reagowanie w taki sposób na stres, że zajadamy ten stres, albo w drugą stronę, że nie jemy w ogóle.
Tak, albo nie jemy w ogóle. Czasem się to zaczyna od takiego, od stosowania przesadnie zdrowej diety, tak? To są czasem takie kroki. Niestety te zaburzenia zachowania, jak i różne inne zaburzenia psychiczne, znowu, to jest wina dorosłych, ponieważ bardzo często one wynikają z problemów, których doświadcza dziecko. To, z czym się spotykamy najczęściej wśród tych dzieci, które próbują targnąć się na swoje życie, które mają zaburzenia odżywiania, które mają jakieś stany depresyjne, to najczęściej spotykaną przyczyną jest hejt w szkole. I bywa tak, że to trwa latami i wszyscy o tym wiedzą. I nikt nic nie robi.
Z drugiej strony, jak ja znam rodziców, którzy próbują coś zrobić, znam pedagogów, którzy próbują coś zrobić, no ale odbijają się trochę od ściany, tak? Bo jeżeli nie ma komunikacji pomiędzy rodzicem, nauczycielem, lekarzem i dzieckiem, no to daleko, kolokwialnie mówiąc, znowu nie zajedziemy, tak? No to są naczynia połączone, trzeba ze sobą rozmawiać i trzeba współpracować.
Tak, trzeba współpracować i trzeba wypracować jakieś skuteczne metody. Bo ja mam wrażenie, że szkoła poszła trochę za daleko w stronę tego, że wszystko jest akceptowane, a pewne zachowania nie powinny być akceptowane. Ja tu miałam dzieci, których rodzice słyszeli, to niech z nim lepiej nie rozmawia, bo on taki jest. I potem trafia do nas to dziecko po próbie samobójczej, bo próbowało się zabić.
No wybrzmiewają i tutaj mogę powiedzieć, media społecznościowe i media w całej Polsce mówią dość regularnie o tych dzieciakach, które nie udźwignęły tematu, które nie dały rady. I wtedy pojawia się takie społeczne pytanie właśnie, gdzie byli rodzice, gdzie byli pedagodzy. Ja się pytam z drugiej strony, gdzie są rodzice, którzy wiedząc o tym, że ich dzieci są obrzydliwe dla innych, nie robią z tym nic.
Właśnie, i to powinniśmy od tego zacząć, tak? Bo nie powinno być społecznej akceptacji takich zachowań. I to jest to, o czym mówię, to nasze wychowanie. Nie zawsze to idzie tak, jak powinno, tak? Bo my często właśnie zarzucając dziecko prezentami, pieniędzmi, nie rozmawiając z tym dzieckiem, nie zwracamy uwagi na to, jak zmienia się to dziecko. Bo nie ma złych dzieci, tak? Dzieci stopniowo stają się coraz gorsze pod wpływem wychowania, a raczej jego braku.
No to jest jakby jedno, a drugie też z chęci zwrócenia na siebie trochę uwagi. To jest tupanie nogą, to jest ten w cudzysłowie krzyk, który mówi o tym, hej, ja tu jestem, też jestem ważny, zróbmy coś razem. Tylko że znowu, jeśli rodzic zaniedba to przez wiele lat, to wcale nie jest tak łatwo odbudować relacje. Ja zakładam, że rodzice często budzą się po wizycie dziecka u was na oddziale.
Tak, tak się zdarza czasem. Budzą się rodzice tych dzieci, które targnęły się na swoje życie, bo nic nie wiedzieli, że coś się działo. Czasem budzą się rodzice tych dzieci, z którymi sobie nie radzą, bo do nas też tacy pacjenci przyjeżdżają. Rodzic przywozi dziecko, które jest agresywne, które w domu próbowało komuś zrobić krzywdę, przywozi i mówi, że nie radzi sobie z nim i mamy coś z nim zrobić. No ale co, ja mam wziąć do domu to dziecko? To nie ja je wychowywałam przez 16 lat. Pytam takiego rodzica, od kiedy sobie nie radzi. A rodzic mówi, że problem jest od 9 roku życia. A dziecko ma teraz 16. I co? I nic nie zrobili przez tyle lat. I tylko narastało.
Co musiałoby się zmienić w pani ocenie, żeby trafiały do was te dzieciaki, których nie dotyka już uzależnienie właśnie? Czy to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że całkowicie możliwe nie jest, bo jak świat, światem uzależnienia zawsze były. I z tym, że nie były to tak szerokie grupy młodzieży, tak, dzieciaków. Nie wiem, co musiałoby się zmienić, bo ja widzę, że młodzież jest chętna na zmiany. Oni słuchają rzeczowych argumentów i oni są chętni się zmienić, tylko może właśnie rodzice powinni się zmienić przede wszystkim. I może szkoły powinny bardziej egzekwować. Ja wiem, że w szkołach nauczyciele nie reagują na palenie e-papierosów, bo jak zareaguje, to musi powiadomić rodziców, musi wyciągnąć konsekwencje, a tych uczniów jest tak dużo. A może warto by było wyciągnąć konsekwencje wobec wszystkich? I wtedy może coś by się zmieniło.
No tak, a z drugiej strony właśnie pojawia się rodzic, który jest oburzony, bo nauczyciel, pedagog, psycholog w szkole w jego ocenie źle potraktował dziecko, zwrócił mu uwagę, a nie od tego przecież jest.
Tak. Tak właśnie się zdarza.
Takie błędne, powiedziałabym, koło. Tu się trochę uśmiechamy z panią doktor już, bo No, małymi krokami. I myślę sobie, że podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, statystyki są przerażające, to z całą pewnością. Uzależnień jest cała masa. Dzisiaj powiedziałyśmy o wielu, nie powiedziałyśmy o cukrze, a to jest też kolejny, który mózg bardzo lubi, chwali sobie i zajada, tym się karmi, tym się żywi. Natomiast to, co ja będę powtarzać, myślę, że pani doktor się też przyłączy do tego. Przykład idzie z góry. Komunikacja to jest kolejna rzecz, uważność na drugiego człowieka i naprawdę, drodzy Państwo, czasem wystarczy godzina wieczorem, którą poświęcicie młodemu człowiekowi, którego zapytacie, jak mu minął dzień, co chciałby robić, albo jakie widzi, nie wiem, pomysły na najbliższy weekend, choćby wspólnego spędzenia czasu.
Tak, zgadzam się w 100%.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ku przestrodze, myślę, ale też wyciągajmy lekcje, my dorośli, z tego, co dziś pani doktor powiedziała. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.